W Radiu Maryja czas na wiadomości. Zapraszam. Prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki oddali hołd uczestnikom powstania listopadowego. W piątek przypadała 189. rocznica rozpoczęcia polskiego zrywu. Późnym popołudniem w Warszawie zwierzchnik Sił Zbrojnych uczestniczył w uroczystym apelu z okazji Dnia Podchorążego. Jest on obchodzony w rocznicę wybuchu powstania listopadowego z 29 listopada 1830 roku.
Tamten czas, 1830 rok, tutaj w Warszawie i tamci młodzi ludzie, podchorążowie, studenci, na czele których stał wtedy porucznik Piotr Wysocki, którzy z bijącym sercem i swoim młodzieńczym podnieceniem, ekscytacją, swoją własną odwagą i gotowością brawury chcieli dążyć do jednego, do wolnej, suwerennej i niepodległej Polski, której nigdy nie widzieli, która była tylko w pamięci ich rodziców i dziadków. Tamta sprzed rozbiorów, tamta prawdziwa, choć chyląca się ku upadkowi, ale jeszcze wciąż wielka pierwsza Rzeczpospolita.
Natomiast premier Mateusz Morawiecki wziął udział w uroczystościach rocznicowych w Kopnej Górze na Podlasiu. Powstanie listopadowe, które było wyrazem pragnienia wolności Polaków, powinno być też przestrogą przed popełnieniem błędów, podkreślił szef rządu Rzeczpospolitej.
Powstanie było w sercach Polaków, bo w sercach Polaków zawsze jest wolność. Polacy nie godzą się na łudę wolności, a przecież Królestwo Polskie po Kongresie Wiedeńskim było właśnie taką namiastką, taką łudą. Polacy walczą do końca o wolność, tak jak Maurycy Mochnacki, jeden z powstańców, który nie chciał być oficerem, chciał być zwyczajnym żołnierzem powstania listopadowego i był takim żołnierzem. Określił nas jako naród, który to pragnienie wolności trzyma w sercu i jest uosobieniem wolności dla Europy.
Powstanie listopadowe rozpoczęło się 29 listopada 1830 roku, kiedy podoficerowie Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie zaatakowali Belweder, siedzibę rosyjskiego dowódcy Armii Polskiej Wielkiego Księcia Konstantego Pawłowicza Romanowa, rozpoczynając w ten sposób powstanie. Trwające przeszło rok walki zakończyły się klęską. Po upadku zrywu represjonowano jego uczestników i drastycznie ograniczono autonomię Królestwa Polskiego. Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś ma czas do namysłu, żeby podjąć właściwą decyzję, powiedziała marszałek Sejmu Elżbieta Witek. W piątek ani sam nie przyszedł, ani pocztą nie przysłał dymisji, podkreśliła. Na konferencji w Sejmie marszałek Elżbieta Witek była pytana o szczegóły ewentualnej zmiany ustawowej, która doprowadzi do dymisji prezesa NIK-u Mariana Banasia. Prawo i Sprawiedliwość nie wyklucza zmian w ustawie o NIK-u. Szczegóły mamy poznać w poniedziałek.
Mogą być przygotowane ustawowe zmiany, na pewno zgodne z konstytucją, to od razu bym chciała powiedzieć, dlatego że ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli nie przewiduje akurat takiego przypadku. Ona ma enumeratywnie wymienione okoliczności, które powodują, że prezes Najwyższej Izby Kontroli przestaje być prezesem Najwyższej Izby Kontroli, jest odwoływany przez Sejm, ale życie pokazuje, że czasami się zdarzają takie sytuacje, których prawo nie przewiduje.
Centralne Biuro Antykorupcyjne zawiadomiło w piątek prokuraturę po kontroli oświadczeń majątkowych prezesa NIK-u Mariana Banasia. Kontrola, jak poinformował Temistokles Brodowski z CBA, zakończyła się wczoraj. Chodzi o oświadczenia z lat 2015-19.
Kontrola wykazała nieprawidłowości, które w ocenie Centralnego Biura Antykorupcyjnego uzasadniają skierowanie sprawy do prokuratury. 23 października tego roku Marian Banaś wniósł zastrzeżenia do ustaleń Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Zostały one w całości przez biuro odrzucone, o czym kontrolowany został poinformowany 28 listopada 2019 roku. Dzisiaj rano Centralne Biuro Antykorupcyjne skierowało do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Mariana Banasia. W zawiadomieniu CBA wskazuje na podejrzenie złożenia przez Mariana Banasia nieprawdziwych oświadczeń majątkowych, zatajenie faktycznego stanu majątkowego, a także nieudokumentowanych źródeł dochodu.
Głos zabrał także sam prezes NIK-u. To dobrze, że prokuratura i ewentualnie niezawisły sąd zajmą się sprawą moich oświadczeń majątkowych i skrupulatnie wyjaśnią wszystkie wątpliwości, poinformował w kolejnym oświadczeniu prezes NIK-u Marian Banaś. Dodał, że kategorycznie zaprzecza zarzutom, że zatajał swój stan majątkowy i ma nieudokumentowane źródła dochodów. Podania się do dymisji przez szefa NIK-u oczekują prezes PiS-u Jarosław Kaczyński i szef MSWiA Mariusz Kamiński. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że zapoznał się z raportem CBA i wnioski z niego płynące powinny skłonić Banasia do dymisji. Toruń to stolica polskiej artylerii, napisał szef MON-u Mariusz Błaszczak w liście do uczestników toruńskich obchodów święta wojsk rakietowych i artylerii. Dodał, że w tym miejscu można poczuć wojskowego ducha i przypomnieć sobie, że artyleria była nazywana bogiem wojny. List odczytał obecny na uroczystościach odbywających się na toruńskim poligonie wiceszef MON-u Wojciech Skurkiewicz.
Ostatnie konflikty zbrojne potwierdzają, jak ważna jest na obecnym polu walki artyleria. Wojska rakietowe i artylerii muszą podejmować nieustannie nowe, trudne wyzwania i być gotowe do szybkich i skutecznych działań. Moim celem jako ministra obrony narodowej jest wyposażenie Was w skuteczną i nowoczesną broń. Przy wsparciu naszego przemysłu zbrojeniowego, dzięki wprowadzeniu na wyposażenie kolejnych dywizjonowych modułów ogniowych Regina i armatohaubic Krab zwiększamy zdolności artyleryjskiego rażenia celów na znaczne odległości.
W Toruniu działa Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, które jest jedną z jednostek szkolnictwa wojskowego. Jego zadaniem jest przede wszystkim szkolenie artylerzystów oraz rakietowców Wojska Polskiego. Szkolenia w toruńskim centrum odbywa co roku około 8 tysięcy żołnierzy i pracowników resortu. Na wyposażeniu centrum znajduje się najnowszy sprzęt, w tym m.in. wyrzutnie rakietowe Langusta oraz moździerze samobieżne RAK. Zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów, sędzia Michał Lasota, wszczął postępowanie dyscyplinarne przeciwko sędziemu Sądu Rejonowego w Olsztynie Pawłowi Juszczyszynowi. Sędzia został także zawieszony w wykonywaniu czynności służbowych. Zarzuty w postępowaniu dyscyplinarnym dotyczą m.in. uchybienia godności urzędu. Sędzia miał się tego dopuścić poprzez przyznanie sobie kompetencji do oceny prawidłowości, w tym legalności, wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa. Część opozycji odbiera wszczęcie postępowania przeciwko sędziemu jako zemstę partii rządzącej. Poseł PiS-u Jan Mosiński zaznaczył z kolei, że działania sędziego Juszczyszyna dały podstawy do podjęcia takiej decyzji przez zastępcę rzecznika dyscyplinarnego sędziów.
Pan sędzia Juszczyszyn wielokrotnie dawał wyraz temu, że zajmuje się pewną sferą, która nie powinna być przedmiotem zainteresowania sędziów. To jest ta kwestia tej polityki w sprawie, że dosłownie cenzurowanie poczynań rządu premiera Mateusza Morawieckiego. Więc uważam, że skoro sędzia pan Michał Lasota wszczął to postępowanie dyscyplinarne, to miał ku temu poważne argumenty i myślę, że dobrze się stało, bo jest to też ewentualnie pokazanie, że państwo funkcjonuje, że państwo nie jest państwem z dykty, że każdy z nas ma swoje prawa, ale też i obowiązki, a jednym z obowiązków sędziów jest bycie apolitycznym.
Sędzia Paweł Juszczyszyn został odwołany z delegacji w Sądzie Okręgowym w Olsztynie przez ministra sprawiedliwości po tym, jak zażądał z Kancelarii Sejmu list poparcia do nowej KRS. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, odnosząc się do sprawy, podkreślił, że rolą sądu jest sprawiedliwie i uczciwie sądzić, a nie bawić się w politykę, podważać status innych sędziów oraz fundamenty ustrojowe Rzeczpospolitej. Coraz bliżej beatyfikacji sługi Bożego księdza Jana Machy, działacza ruchu oporu zamordowanego w 1942 roku przez Niemców w więzieniu w Katowicach. Ojciec Święty Franciszek zatwierdził dekret o męczeństwie kapłana, poinformował Watykan. Proces beatyfikacyjny księdza Jana Machy rozpoczął się w Katowicach w 2013 roku. Na szczeblu diecezjalnym zakończył się we wrześniu 2015 roku. Etap watykański procesu rozpoczął się z kolei w marcu 2016 roku. Postać sługi Bożego księdza Jana Machy przybliża rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz profesor Paweł Rytel-Andrianik.
Ksiądz Jan Franciszek Macha został ścięty przez Niemców za swoją propolską działalność. Miał zaledwie 28 lat. Był polskim patriotą, całkowicie oddanym Bogu w myśl słów Bóg, honor, ojczyzna. Nie zdołano załamać jego wiary. W więzieniu z kawałków sznurka zrobił różaniec, do którego dorobił sobie krzyż z drzazgi odłupanej ze stołu. W więzieniu głodował. Był bity i kopany. Wyszydzano jego wiarę i kapłaństwo. Po jednym z cięższych pobić napisał modlitwę, w której prosił Boga, żeby mógł stanąć stanąć u wrót nieba razem ze swym prześladowcą.
Sługa Boży ksiądz Jan Macha był jednym z założycieli i przywódcą podziemnej organizacji o nazwie Polska Organizacja Zbrojna. Kapłan zajmował się pomocą represjonowanym, drukiem i kolportażem wydawnictw oraz akcją wywiadowczą. Metropolita katowicki ksiądz arcybiskup Wiktor Skworc napisał w liście do diecezjan, że będzie zabiegał, by uroczystości beatyfikacyjne Sługi Bożego księdza Jana Machy odbyły się w przyszłym roku w Katowicach. Na papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza Zakwinu w Rzymie trwa międzynarodowa konferencja naukowa Dom na skalę – aksjologia prawa dla Europy jutra. W trakcie obrad są poruszane ważne zagadnienia z dziedziny prawa, filozofii, ekonomii, polityki i etyki. W konferencji uczestniczą przedstawiciele kościoła, politycy i naukowcy z wielu krajów świata. Jednym z prelegentów była europoseł Beata Kempa. Mówiąc o problemach współczesnej Europy, wskazała między innymi, że dzisiejsza Unia Europejska jest budowana na ideologicznych piaskach.
Nie ma dokumentu, który by nie zawierał w sobie treści czegoś, co zobowiązuje, a co stanowi o tak zwanej inżynierii nowego człowieka, czyli ideologia gender jest absolutnie agresywna i ekspansywna. Nawet w dokumentach, które dotyczą pomocy dla krajów rozwijających się, prawda, szczególnie krajów Afryki czy krajów, gdzie toczą się konflikty zbrojne, tam są zapisy na przykład o zdrowiu reprodukcyjnym, czyli co za tym idzie. Bardzo duże środki, dlatego że tworzone jest takie prawo, są kierowane w te regiony nie po to, żeby pomagać, tylko po to, żeby nie rodziły się dzieci, żeby były przekazywane na przykład na aborcję, prawda? Bo uważają, że tam jest kryzys demograficzny, ale w drugą stronę, że rodzi się za dużo dzieci.
Konferencja wpisuje się w debatę o przyszłości kultury życia społecznego w wymiarze lokalnym oraz międzynarodowym. Potrwa do soboty. Jej organizatorami są Instytut Ordo Iuris i Wydział Nauk Społecznych Papieskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza w Rzymie. Kadencja Donalda Tuska jako szefa Rady Europejskiej nie przejdzie do chwalebnej historii Unii Europejskiej, ocenił senator Jan Maria Jackowski. Polityk PiSu skomentował 5 lat rządów byłego premiera Polski na fotelu szefa Rady Europejskiej. W piątek odbyła się uroczystość przekazania urzędu. Tuska zastąpi były premier Belgii Charles Michel. Senator Jan Maria Jackowski przypomina, że to za kadencji byłego premiera Polski Unia borykała się m.in. z kryzysem migracyjnym czy Brexitem.
Mamy Brexit, który kładzie się cieniem też na Komisji Europejskiej i na naczelnych organach Komisji Europejskiej, w tym na przewodniczącym Rady Europejskiej, który, jak wiemy, był powszechnie krytykowany na Wyspach Brytyjskich. I mamy też takie swoiste, autorskie wykonywanie funkcji przewodniczącego Rady Europejskiej, które polegało na tym, że wbrew temu, co obowiązuje wysokich urzędników unijnych, aby nie ingerować w wewnętrzne sprawy polityczne krajów członkowskich Unii Europejskiej, pan Donald Tusk ewidentnie łamał tę zasadę, a już w toku kampanii wyborczej był główną twarzą opozycji w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Nowy szef Rady Europejskiej w tym tygodniu odwiedził Warszawę, gdzie spotkał się z premierem Mateuszem Morawieckim. Tymczasem Donald Tusk nie rezygnuje całkowicie z polityki. Były lider Platformy Obywatelskiej został szefem Europejskiej Partii Ludowej. Stwierdził też, że jest to nowy początek także z polską polityką. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.